Gościem Radia Łódź nad Wartą jest dzisiaj prawnik Karolina Kuszlewicz z Sieradza. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Została pani powołana na urząd, jeśli tak można powiedzieć, ale to jeszcze nie jest urząd, rzecznika do spraw ochrony zwierząt. Dlaczego zwierzęta w kraju potrzebują obrońcy?
Tak jak wszystkie tak naprawdę istoty zdolne do odczuwania cierpienia, no nawet jeśli prawo nie przyznaje zwierzętom formalnie tak zwanych praw podmiotowych, no to jednak potrzebują one swojej formalnej reprezentacji. Dlatego, że są jedynymi... Różnica między ludźmi a zwierzętami, oczywiście poza szeregiem różnych różnic biologicznych, jest taka, że jako istoty żywe nie są w stanie samodzielnie w systemie prawnym zabrać głosu w swojej sprawie. A proszę zobaczyć, że prawo bardzo ściśle reguluje kwestie związane z życiem zwierząt. To szczególnie jest widoczne w przepisach, które dotyczą tak zwanego chowu przemysłowego zwierząt. Gdzie
mamy dobre prawo?
Mamy bardzo średnie prawo, mamy prawo, które jest wzajemnie sprzeczne. Podam przykład. Ustawa o ochronie zwierząt mówi w artykule 1, że zwierzę nie jest rzeczą i w artykule 5 mówi, że każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania. Jednocześnie na mocy tej samej ustawy obowiązują przepisy rozporządzenia, które określają, w jaki sposób mają być hodowane zwierzęta na futra. I lis, czyli dzikie zwierzę, które potrzebuje przestrzeni do swojego życia, wielu metrów kwadratowych, według tych przepisów może być trzymane w klatce o powierzchni 0,6 metra kwadratowego. To jest mniej więcej tyle, ile taki karton przeprowadzkowy. I ten lis spędza tam całe swoje życie. A jednocześnie artykuł 5 mówi, każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania. Bardzo wiele pracy jest przed nami.
Powiedzmy, skąd wziął się pomysł ustanowienia rzecznika do spraw ochrony zwierząt? Polskie Towarzystwo Etyczne wyszło z taką inicjatywą, trochę wyręczając państwo, ponieważ mamy rzecznika praw konsumentów, rzecznika praw obywatelskich, mamy wielu różnych rzeczników, a takiego państwowego do spraw zwierząt wciąż nie.
Tak, no właśnie. I tutaj taki dobry moment, żeby doprecyzować, że nie jest to urząd w sensie formalnym. Jest to funkcja, którą Polskie Towarzystwo Etyczne jako organizacja jednak pozarządowa powołuje, dając bardzo wyraźny sygnał. Taki urząd na szczeblu państwowym jest potrzebny w przyszłości. My dzisiaj to robimy, dlatego że go nie ma na szczeblu państwowym. My dzisiaj to robimy również po to, żeby pokazać, że to jest, że kwestia ochrony zwierząt jest bardzo doniosłym problemem prawno-etycznym. Nie tylko takim, który często jest utożsamiany jako wrażliwość na zwierzęta, tylko jest jakby taką naprawdę sferą dosyć skomplikowaną i poważną do rozważenia pod względem prawno-etycznym, na właśnie na przykład tego, czy to zwierzę, czy ten przepis na artykułu 1 ustawy o ochronie zwierząt, zwierzę nie jest rzeczą, tak naprawdę działa. I tym chcemy się zajmować.
Przepisy dotyczące ochrony zwierząt się zmieniają. Ostatnio trwały prace w parlamencie nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt. Może ustawodawca idzie w dobrym kierunku?
No, ustawodawcę należałoby pochwalić, w zasadzie projektodawcę, gdyby ta ustawa miała jakiś ciąg dalszy. Ona w listopadzie 2017 roku została wniesiona do Sejmu i faktycznie to był projekt poselski posłów PiS-u. I faktycznie ona zawierała takie przełomowe zmiany, jak na przykład ten zakaz hodowli zwierząt na futra, czy zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach, czy zakazanie trzymania zwierząt psów na uwięzi, czyli na łańcuchach. Tyle, że ten projekt po prostu utknął i w lipcu minister rolnictwa i rozwoju wsi, pan Ardanowski, ogłosił, że no, te przełomowe zmiany jednak nie dojdą do skutku. Więc no, to jednak takie trochę zaszafowanie polityczne, czymś, co powinno być traktowane jako pryncypia, dlatego że cierpienie, ochrona przed cierpieniem, również zwierząt, jest po prostu obowiązkiem rozsądnego, dojrzałego ustawodawcy w XXI wieku.
Jak dotrzeć do rzecznika do spraw ochrony zwierząt? Strona internetowa, jakaś siedziba, jak to będzie wyglądało?
Siedziba polskiego, znaczy cały czas podkreślam, moja funkcja jest funkcją rzeczniczki do spraw ochrony zwierząt przy Polskim Towarzystwie Etycznym. Zatem tutaj taką tą organizacją, do której należy się zwracać, to jest Polskie Towarzystwo Etyczne. Jest zarówno strona Polskiego Towarzystwa Etycznego, jest również fanpage na Facebooku, gdzie publikowane są nasze działania, więc to jest takie miejsce, w którym można tego kontaktu poszukiwać.
Jest pani adwokatem. Czy dużo jest spraw dotyczących zwierząt?
Tak, tych spraw jest mnóstwo, tylko ja je prowadzę już od lat, tyle że To jest to, o czym mówiłam na początku, znaczy zwierzęta nie mają swojego głosu, więc działa to w taki sposób, że my wiemy o pewnym promilu spraw, które rzeczywiście dotrą na policję, powiedzmy. Przecież zwierzę, które jest bite, głodzone, nie wiem, zamykane w komórce przez całe życie, czy przywiązane do łańcucha, nie weźmie telefonu i nie zadzwoni. To jest, dlatego jest jego sytuacja jest zupełnie, jest gorszą sytuacją niż ofiar przemocy ludzkich, które mogą się na to zdecydować. Tych spraw jest bardzo dużo, są to sprawy w większości drastyczne, natomiast to, co, na co chcę zwrócić uwagę, to nadal statystyka wygląda tak, że około 70% tych spraw jest przez policję umarzana. To jest wielki problem, z którym musimy sobie poradzić, dlatego że z mojego doświadczenia wynika, że w większości spraw, myślę, że w 90%, w których wniosłam zażalenie na takie umorzenia, sąd uznał te umorzenia za bezzasadne, a zatem policja no bezpodstawnie przestała ścigać sprawców.
Jakie są powody tych umorzeń?
Powody umorzeń są właśnie inne, niż się powszechnie uznaje, że to ta znikoma społeczna szkodliwość czynu. To jest bardzo jakby rzadki powód. Najczęściej policja dochodzi, organy ścigania dochodzą do przekonania, że czynu nie popełniono, znaczy brak dowodów, które świadczą o popełnieniu czynu, albo ten czyn tak nie wypełnia znamion przestępstwa. Natomiast to w dużej części, w większości wynika jednak, muszę to powiedzieć, z lekceważącego stosunku do spraw, do przestępstw na zwierzętach. To trochę jest psychologia, ja to szczególnie widzę w sprawach karpi, które były takim początkiem moim, w których zaczęłam się zajmować zwierzętami i doszliśmy z nimi aż do Sądu Najwyższego i tam zwyciężyliśmy, ale karpie w zasadzie są blankietowo umarzane, mimo że mamy dowody i mimo że nasze zażalenia później pokazują policji, że to umorzenie było niesłuszne.
Pani się sprzeciwia takiemu stanowisku, że zresztą organy ścigania też w ten sposób podchodzą do sprawy, że zwierzę stanowi czyjąś własność. Znaczy właściciel psa, właściciel kota, a dysponowanie własnością to jest dysponowanie takie absolutne. Czy to w ogóle można zmienić? Czy pani trochę nie wychodzi za daleko w tym upodmiotowieniu zwierząt?
Znaczy, panie redaktorze, no nie wiem, w którym miejscu mogłabym wyjść za daleko, bo to, co ja mówię, to to, że nie możemy krzywdzić żywej istoty. Ja nie mówię tego, dajmy dzisiaj zwierzętom prawo do decydowania samemu o sobie, bo w zasadzie pytanie, jak to wyegzekwować.
No właśnie to mam na myśli, że jednak człowiek pozostaje dysponentem takiego zwierzęcia, decyduje o tym, że w razie takiej potrzeby, konieczności, żeby takie zwierzę uśpić na przykład, no i też jest tutaj ciężko doprowadzić do rewolucji z dnia na dzień.
No, zgadzam się, natomiast nie jest dysponentem absolutnym, to znaczy no to prawo własności zwierzęcia dotyczy takich relacji ustalenia, czyje jest zwierzę, kto nie tylko ma prawa wobec tego zwierzęcia, czyli to właśnie jakby prawo do jego posiadania, ale również ustalenia tego, kto ma obowiązki wobec zwierzęcia, kto ma obowiązek ochrony tego zwierzęcia przed cierpieniem, kto ma obowiązek zapewnienia zwierzęciu choremu leczenia i między innymi z tego prawa własności można, wynika również odpowiedzialność karna, jeżeli się zaniedba takie zwierzę.
Karolina Kuszlewicz, prawniczka z Sieradza, od niedawna rzeczniczka do spraw ochrony zwierząt. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.